Proszę pań, proszę panów, proszę słuchaczek, proszę słuchaczy Melpomeny. Jesteśmy w siedzibie Fundacji Kamila Maćkowiaka w Łodzi, Sienkiewicza 55. I jest, panie Kamilu, tak jak sobie to wyobrażałam, to znaczy w pięknej, starej łódzkiej kamienicy, w nowoczesnym designie, ale tym oto, nie wiem, biokominkiem, to już mnie pan zaskoczy.
Ponad rok temu dostaliśmy tę siedzibę, tak naprawdę dostaliśmy w kwietniu, do czerwca ją remontowaliśmy. Własnym sumptem i nie ukrywam, znaczy lokal dostaliśmy w ramach lokali dla kreatywnych od miasta, wygraliśmy w przetargu, natomiast cała już praca, kolejne 2-3 miesiące, które tutaj się zadziały, ja bardzo chciałem stworzyć miejsce, w którym się będę dobrze czuł i wszyscy będą się dobrze czuli, będziemy chcieli tutaj siedzieć, pracować i chyba to się udało. Miejsce jest przytulne, jest fajne, jest duże, bo ta siedziba jest dosyć duża, natomiast mam nadzieję, że ma fajną energię i powiem szczerze, że to jest moje pierwsze miejsce pracy, mam 34 lata, do którego przychodzę z przyjemnością, po prostu lubię w nim przebywać.
To nie tylko jest takie pomieszczenie organizacyjne dla fundacji, dla tego, co pan robi, ta ekipa, która z panem się związała, ale tu jest również garderoba, tu jest taka sala warsztatowa właśnie.
Tak, sala warsztatowa, która ma tak naprawdę wiele funkcji. Ona jest salą prób, ma wnękę, która jest tak naprawdę studiem naszym fotograficznym. Tutaj powstały wszystkie materiały wideo do Divy, powstają sesje do plakatów, billboardów, które teraz na mieście zaczynają właśnie wisieć z reklamą nowego spektaklu. Jest to też przy okazji siłownia. No i jest sala warsztatowa, tutaj również prowadzimy szkolenia od 2 miesięcy dla organizacji pozarządowych, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, więc jest takim naprawdę integrującym miejscem. W ogóle fundacja fajnie, że staje się takim miejscem, które przyciąga coraz więcej osób.
Bo tak miało być od początku. Takie też było trochę założenie, że to nie tylko da panu jako artyście, bo nie tylko już aktorowi, tylko i reżyserowi, człowiekowi, który decyduje o swoim życiu. Mężczyźni, aktorzy na ogół wpadają na to koło 50, że bycie w teatrze to jest jednak cały czas podporządkowanie się wszystkiemu. Panu się to zrobiło względnie wcześnie. Ale to od początku tak miało być, że ta fundacja miała prowadzić jeszcze dodatkową taką społeczną całą działalność.
Tak, to znaczy przede wszystkim dwa wątki. Po pierwsze, to co pani powiedziała jest piękne. Tak, to prawda. U mnie się to po prostu zaczęło wcześniej, ta frustracja. I to takie...
Ale sam pan poczuł, czy kolegów już podpatrywał?
Przede wszystkim sam poczułem. Kolegów też widzę i koledzy widzą mnie, ale jest coś, Jezu, nie chcę bardzo wspomnieć, ale coś niesmacznego, znaczy mężczyzna w tym zawodzie rzeczywiście jest dla mnie bardziej narażony na śmieszność w pewnym momencie życia, w momencie przy tej całej koncentracji na sobie, która jest wpisana trochę w ten zawód, ale przy tej właśnie ciągłym uzależnieniu od innych. Ja bardzo marzyłem o tym, żeby być troszeczkę bardziej troszeczkę, bo to nigdy nie jest tak, bo to, że ja teraz jestem wolny od instytucji...
List obsadowy.
Tak, ale nie jestem wolny, za to jestem uzależniony od moich współpracowników, od widzów, którzy kupią bądź nie kupią biletu, od miasta, czy da mi pieniądze, czy nie, czy dostanę kolejny grant, więc jakby to nie ma takiej wolności, to jest oczywiste, to byłaby utopia i naiwność. Natomiast w sferze artystycznej, w obrębie swojej fundacji jestem niezależny i to jest przepiękne uczucie, tym bardziej, że ono to nie jest jedyne moje pole zawodowe fundacja, bo pracuję w innych miejscach, pracuję w innych teatrach, więc tam też jestem nadal elementem, ale sobie tutaj mogę odreagować i bardziej się wyżyć. Natomiast co do tego miejsca, co do tej działalności społecznej, ona się dzieje tak troszkę przy okazji, ale stała się bardzo istotna i myśmy w tym tak naprawdę roku, bo fundacja funkcjonuje od 4 lat, ale tak naprawdę od 1,5 roku, od tej siedziby zaczął się i od mojego odejścia z Jaracza tak naprawdę. Odszedłem z Jaracza i wszystko ruszyło tutaj, bo siłą rzeczy to się stało dla mnie najważniejsze. Tych działań społecznych w tym roku mieliśmy rzeczywiście dosyć sporo, nawet nie będę tego wymieniał, ale wszystko jest na naszej stronie. Naprawdę zrobiliśmy dosyć sporo fajnych rzeczy, bierzemy udział w takich kampaniach chętnie i coraz bardziej chętnie ja sam udzielam się w łódzkich sprawach, w łódzkich problemach.
Wracajmy do sztuki, bo kolejna premiera przed nami 29-30 listopada w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych. To jest ważne, bo to jest bardzo piękna scena, bardzo mało wykorzystywana niestety, z ubolewaniem do tej pory trzeba stwierdzić. Odbędzie się najnowsza premiera monodramu Amok i tak sobie pomyślałam, że zanim o tym porozmawiamy, to winna jestem jeszcze jedno wyjaśnienie. Mianowicie jest pan prywatnie młodym mężczyzną, bardzo dowcipnym, pogodnym, takim otwartym, pełnym energii, ale jak sobie pan wybierze sceniczną rolę, to tam się po prostu tylko demony budzą i podobnie jest z tym Amokiem. To też będzie bardzo ciężka psychologiczna taka penetracja.
Tak, to nie będzie lekka podróż. Ona będzie inna, jeżeli chodzi o moje dotychczasowe, umówmy się, to jest mój trzeci monodram. Niżyńskiego wciąż gram w Warszawie, jest to już spektakl mojej fundacji. Diwę, którą zrobiłem 1,5 roku temu. Diwa też była troszeczkę inna, bo Diwa była stand-upem i to było moje marzenie, żeby wreszcie zrobić spektakl, w którym absolutnie wyjdę do publiczności. I udało mi się, uważam, coś nie, może niesamowitego, to za duże słowo, ale nieczęstego, to znaczy zrobić stand-up, który jest nie tylko komedią, ale jest również dramatem. To znaczy bardzo balansuje, ale absolutnie być w interakcji z publicznością i tę publiczność tak zaangażować w akcję, że zdarzały mi się niesamowite przejścia w trakcie Diwy, bo naprawdę ludzie przerywali spektakl, przytulali mnie,
cierpieli
razem, mówili, tak. Panie Kamilu, pan musi iść do psychologa, jakby absolutnie identyfikowali mnie z postacią i z historią postaci. Natomiast w przypadku Amoku to jest troszkę inaczej, bo ja pierwszy raz robię spektakl tak bardzo narracyjny, to znaczy to nie jest typowy monodram, że staje się tylko postacią, jestem i narratorem i postaciami, które są w tym spektaklu.
Bo sobie sam pan adaptował tę prozę.
Tak, tak. Jest to dosyć karkołomne wyzwanie, jeżeli chodzi o adaptację tej prozy. Zachowałem te takie trzy plany, to znaczy plan mojej postaci, monologu mojej postaci, plan innych postaci, które grają, więc gram również dialogi i plan narracji, opisu. I to jest dosyć trudne wyzwanie i rzeczywiście cały czas się z tym borykam, nie bardzo wiem jak to wyjdzie, ale na pewno jest dla mnie aktorskim wyzwaniem. To znaczy nie jest już tylko monologiem. To, co jest najbardziej dla mnie i z czym ja się identyfikuję w innym sensie, to jest to, że mój bohater w wieku lat 30 zaczyna od początku swoje życie. I gdzieś to jest jakby punkt ciężkości, w ogóle najbardziej mnie kręci. W oryginale bohater ma 22 lata, ale stwierdziłem, że to tak trochę jak z Pestką Jandy swego czasu.
To ona też zagrała starszą.
Tak, zagrała starszą, bo rzeczywiście bohater. Wybór 25-letniej kobiety, żeby umrzeć, żeby ratować małżeństwo mężczyzny, którego kocha, jest mniej świadomy niż kobiety, która ma lat 40. I tutaj jest podobnie. W ogóle niewiarygodne by było dzisiaj chyba dla nas 10 lat uzależnienia 22-letniego człowieka. To znaczy każdy od razu się zamyka, że to jakaś ekstremalna patologia. A mój bohater nie jest z patologicznego świata. Właśnie problem polega na tym, że jest z bardzo dobrej rodziny i nie jest to jakby łódzka historia, przepraszam, w tym sensie. No a że podróż mroczna, no może to fajnie czasami, że tak powiem, eksplorować te rejony na scenie niż w życiu.
Wspomniał pan Krystyna Janda, padło już to nazwisko. To jest również pana dyrektor.
Tak, pani prezes jest również moim dyrektorem.
Wsiadł pan, pojechał, poszedł, jak to było?
Zadzwonili. Do mnie. Tak, to znaczy to nie jest moje ego, natomiast ja nigdy, nigdzie nie złożyłem CV. Tak najpierw się stało z Teatrem Polskim, że dyrektor Seweryn, paradoks, że akurat tutaj i dyrektor Seweryn, i dyrektor Janda, no tak. Że jest w tym jakaś ironia, ale najpierw dyrektor Seweryn zaprosił mnie na rozmowę i tak zagrałem w Karnawale Mrożka i tak mój monodram został, jest tam grany, Niżyński. I również dostałem zaproszenie na spotkanie z Borysem Lankoszem 2,5 miesiąca temu i tak naprawdę po tygodniu wszedłem w próby. Premierę mieliśmy 6 listopada. Premierę
to już Teatr Polonia.
Teatr Polonia, Kolacja Kanibali, sztuka zespołowa, bardzo się cieszę, to jest dla mnie fajna psychiczna równowaga i duże wyzwanie, żeby być elementem sztuki zespołowej, elementem, który umie poskromić swoje ego na tyle, że potrafi się zmieścić w tym zespole, nie mieć parcia na pierwszy plan, tylko być... To jest dla mnie też taka lekcja pokory, której chętnie się uczę i dlatego fajnie, że to się uzupełnia, bo i w Karnawale Mrożka, gdzie tam gra, nie wiem, nas 12 chyba i w Kanibala, gdzie nas jest 8, 8. Bardzo dobrze, że ta równowaga jest, że nie są tylko monodramy czy dwuosobówki, ale że dla odmiany, dla równowagi zawsze powstaje sztuka zespołowa.
No bo jednak aktorowi to też jest potrzebne. W tym momencie mając komfort tego, że mam tu samodzielną fundację, czyli całą swoją własną robotę, swoje miejsce pracy, do którego, jak sam pan powiedział, najchętniej pan przychodzi. Potrzebny jest kontakt z aktorami na scenie, z reżyserami, którzy są lustrem.
Absolutnie. I to jest też tak, że wszyscy, a my aktorzy, my artyści, nie wiem, do którego podzbioru się teraz podpiąć, ale mamy skłonność do zawodowej maniery, to znaczy do zamknięcia się w obrębie swoich umiejętności, czy już sprawdzonych środków, i tak dalej, więc ja też co jakiś czas daję sobie kopa w tyłek i myślę, aha, nie jest wcale tak fajnie, jak myślałem o sobie, czy że muszę się rozwijać, to nie jest tak, że mogę już tylko odcinać kupony od tego, czego się nauczyłem, a nie wiem, czy nauczyłem się wielu rzeczy, ale na pewno myślę, że miałem tych doświadczeń wiele, bo rzeczywiście w teatrze ja raczej zagrałem bardzo dużo przez dekadę i bardzo wcześnie, bardzo szybko, bardzo dużych rzeczy, natomiast fajnie, teraz się w ogóle wszystko zmieniło, ja w ogóle, gdzieś to już powiedziałem, ale ja bardzo polubiłem siebie od 1,5 roku. Bo lubiłem siebie w tym zawodzie i znowu bardzo polubiłem ten zawód. Nawet z taką lekcją pokory, którą wciąż otrzymuję.
Bo nie jest to łatwe, trzeba sobie same. Tam było wygodnie. Teatr zwalnia z obowiązku myślenia o tym, co będę robił za miesiąc.
Ale poza tym człowiek w jakimś swoim mikrośrodowisku, w jakimś, konkretnie mówię o teatrze, w którym byłem, dochodzi do jakiejś pozycji, powiedzmy, ma widzów, ma rolę i z rozpędu
tak, dostaje... przychodzili na Maćkowiaka.
Tak, dostaje kolejne propozycje, gram. Jakby stwarza się człowiek takie ulega takim złudzeniu, że takiemu niebezpiecznemu złudzeniu uległem, myślę. Teraz w Warszawie jestem, zaczynam od początku. W Warszawie na Niżyńskiego przychodzą ludzie, którzy nie mają żadnych konotacji z Maćkowiakiem, nie znają mnie, że kiedyś grałem gdzieś w jakimś serialu, ale tak naprawdę nie widzieli moich ról teatralnych, więc zdobywam publiczność od początku, zdobywam pracę od początku i paradoksalnie bardzo mnie to cieszy. To jakby czuję oddech, który uważam powinienem czuć tuż po szkole. Tylko tego nie miałem, bo już byłem w teatrze i tak naprawdę tak płynnie przeszedłem ze studenta w aktora. Teraz bardzo mam dużo przyjemności z tego, że wszystko się buduje na nowo. Pamiętam, jak zdecydowałem, że odchodzę z Jaracza, to chociażby już tak mówię w ramach ciekawostki, moi rodzice, mój ojciec przysyłał mi na Facebooku całe badania naukowe, jaki to kryzys, bo to był 2013 rok, jaki to teraz kryzys będzie w Polsce i że ja właśnie rezygnuję z bezpiecznej państwowej posady i z ról, które tam mam, żeby założyć coś własnego, nie wiadomo, co z tego będzie i tak dalej. Pamiętam, że to było przekomiczne. Ja codziennie dostawałem jakąś taką epistołę od ojca, doszperał się do kolejnych statystyk i tak mnie zarzucał. Ale okazuje się, że trochę nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Żałuję, że nie kopnąłem się w tyłek wcześniej, ale cieszę się, że się w ogóle kopnąłem.
No tak właśnie przyszła na myśl również i na przykład Krystyna Janda, która też wydawało się, że już osiągnęła wszystko w zawodzie i mogła spokojnie żyć, a puściła się na koszmarną historię, jaką jest własny teatr i wygrała, prawda?
Jest coś takiego, że przez to, że ja prywatnie od wielu, wielu lat jestem absolutnym fanem, to już bym nie użył tego słowa, bo już psychofanem byłem.
Miłośnikiem.
Ale absolutnym, miłośnikiem, admiratorem.
Adoratorem,
dobrze. Natomiast dzisiaj pani Krystyna Janda jest dla mnie przede wszystkim ogromnym autorytetem, ale jakby ktoś tak chciał się przyjrzeć, to by doszukał się kilku analogii, w takim sensie chociażby, że ja jednak bardzo chciałem robić monodramy, bo monodramy robiła Janda, ja od dziecka, od nastolatka byłem zafascynowany, jeździłem do Warszawy na spektakle z Gdyni na jej monodramy. Założyłem fundację również i nazwałem ją Fundacją Kamila Maćkowiaka, a nie fundacją jakąś tam Eviva Arte czy Larte czy coś takiego, bo inspirowałem się prostotą Fundacji Krystyny Jandy, nazwy. I jakby tak stopniowo pewne rzeczy, nie chcę powiedzieć kalkowałem, ale inspirowałem się bardzo i nadal inspiruje. Półtora miesiąca temu oglądałem lokal, jakie kino Polonia. To, co mnie przeraziło, to, że to miejsce, które zresztą finalnie ma już najemcę i będzie znowu kinem, to, co mnie przeraziło, to, że to miejsce ma 3 sceny, jest ogromne i na to za wcześnie, bo gdybym ja miał mieć teraz taką salkę na 200 osób, jedną, to myślę, że byłbym w stanie, rzuciłbym się na głęboką wodę, że byłbym w stanie już spróbować jakoś nad tym zapanować. 3 sceny to za dużo, ale paradoks polega na tym, że gdybym przejął to, to miałbym też Teatr Polonia w Łodzi, więc już naprawdę tych analogii byłoby bardzo dużo.
Przed nami Amok, najnowszy monodram Kamila Maćkowiaka, grany na bardzo dobrej scenie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, także na początku grudnia, ale również z zaproszeniem do słuchaczy czy do teatromanów naszego miasta na wieczór sylwestrowy.
Tak, ławeczka na Piotrkowskiej. Na podstawie ławeczki, ale troszeczkę tutaj popłyniemy. Konkretnie ja jako adaptator tego tekstu gram z Ewą Ołtykowską-Wiśniewską. To jest duet, w którym już się sprawdziliśmy razem w Totalnie Szczęśliwych i nam się bardzo fajnie pracuje, także cieszę się na spotkanie z Ewą. W ogóle nasz wieczór sylwestrowy, na który serdecznie zapraszam, jest pomyślany dosyć ciekawie, bo jest najpierw projekcja filmu, dokumentu, projekt Diva, 1,5-godzinnego dokumentu. Myślę, że zabawnego i fajnego.
Niesamowicie robionego przez cały czas realizacji.
Tak. Ogromny atut, że kamera właściwie naprawdę nas podglądała, w pewnym momencie nie zwracaliśmy na nią uwagi i tam jest parę rzeczy, których normalnie powinniśmy się pewnie wstydzić, ale postanowiliśmy, że je pokażemy. Najpierw to, potem bankiet, restauracja Polska Catering, a potem premiera ławeczki. Także myślę, że szykuje się fajna noc, mam nadzieję, dla nas, dla widzów.